Panie redaktorze, na początek pierwsze pytanie. Czy według Pana Prawo i Sprawiedliwość robi wystarczająco dużo, jeśli chodzi o dezubekizację kraju? Czy nie uważa Pan, że zmiana nazw ulic, zburzenie pomników, to są mimo wszystko działania kosmetyczne? Bo tak jak Pan dzisiaj powiedział na tym wspaniałym spotkaniu w Radomsku, że podstawową kwestią jest świadomość, jest mentalność.
No tak, po pierwsze może warto się odnieść do pojęcia zburzenia pomników, prawda? No bo to rzecz jasna nie chodzi o zburzenie, tylko o przeniesienie, prawda? Przeniesienie najlepiej do magazynu bądź też do muzeum, prawda, jakiegoś. Także o dewastacji tutaj, prawda, nikt nie mówi. Tak samo jak nie mówiliśmy o zniszczeniu jakichkolwiek grobów nigdy, prawda, nawet komunistycznych, no bo jednak się należy nawet, prawda, no szczątkom po prostu należy się szacunek, prawda, więc przenosimy, nie niszczymy, prawda. To jest pierwsza rzecz. Czy PiS robi wystarczająco dużo? No, robi sporo, może takim terminem to ujmę. Oczywiście zawsze można robić więcej i ja bym się spodziewał, ja bym chciał, żeby robiono więcej. Doceniam próby odebrania przywilejów funkcjonariuszom, no bo to jest taka realna kwestia, która już się dzieje i myślę, że jest elementem sprawiedliwości. Ale od razu muszę dodać to, co mówiłem na spotkaniu, że chciałbym, żeby wszyscy funkcjonariusze aparatu represji byli objęci tym procesem, a nie tylko funkcjonariusze bezpieki cywilnej. Była bezpieka wojskowa, wymiar sprawiedliwości, wielu sędziów, prokuratorów było dyspozycyjnych wobec reżimu totalitarnego i nie ma żadnego powodu, żeby oni też mieli jakiekolwiek przywileje z tego tytułu. Więc tych kategorii jest mnóstwo, prawda? No, dekomunizuje się, prawda? Tylko wyrywek, prawda? I to rzecz jasna jest niewystarczające, czekam na więcej. Drugą taką kwestią ważną, chyba w tej kolejności rzeczywiście, to jest dekomunizacja przestrzeni publicznej. Jak wiemy, ona jest rozłożona na dwa etapy, czyli na pierwszy ogień poszły ulice, ale będą jeszcze właśnie inne obiekty użyteczności publicznej, będą pomniki, czyli wszystko, co związane, prawda, z patronatem sowieckim czy komunistycznym zostanie usunięte. I to jest szalenie ważne. I tutaj właściwie trudno się domagać czegoś więcej, no bo to jest Bo jak mówię, wszystkie elementy zbrodniczego systemu totalitarnego mają zniknąć. Coś, co jest też sprawą kluczową, a się nie dokonało, to jest to, że no niestety nie udało się ukarać komunistycznych zbrodniarzy, z wyjątkiem nielicznych przypadków. I to jest klęska państwa polskiego. Tego też wymaga elementarna sprawiedliwość. To, co się udało i też jest jednak zasługą PiS-u, to jest to, że udało się właśnie powołać zespół do spraw poszukiwania, identyfikacji ofiar reżimu komunistycznego. To jest ten nowy IPN. I oczywiście można mieć uwagi, że nie w całej Polsce od razu to się odbywa. W wielu miejscach to już się dzieje. Warszawska Łączka jest tego właśnie przykładem.
Nie wszyscy nasi słuchacze i większość Polaków pewnie nie ma pojęcia, cóż to jest ta Łączka. My o tym wiemy, ale chciałbym, żeby Pan kilka słów na ten temat powiedział.
Warszawska Łączka, no to jest miejsce wyjątkowe, można powiedzieć. Miejsce szczególne, święte. Tam komuniści zrzucili szczątki polskich bohaterów, żeby po prostu ukryć ich przed światem, przed rodzinami, żeby nikt nigdy się nie dowiedział, co się stało z około 300 bohaterami walk o wolność z Niemcami i potem w dużej mierze też z Sowietami. Mordowano ich w katowni przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a potem wywożono w nieznane. Od dość dawna były informacje, sugestie, świadectwa, że może być to właśnie teren dzisiejszego cmentarza na Powązkach Wojskowych, ale nie było zgody oczywiście w czasach PRL-u, żeby to sprawdzać, a też przez długie lata III RP nie było to możliwe, blokada dalej trwała. Wtedy właśnie w latach 40. 50. wywożono ich albo takim wózkiem konnym, albo furgonetką na teren przylegający do cmentarza, poza murem nekropolii. Po prostu wykopywano doły i tam zrzucano ludzkie szczątki na wzór katyński. Prawda? W latach późniejszych cmentarz się rozrósł i wchłonął te doły śmierci, a w latach 80. od 82 roku ubiegłego wieku już towarzysz generał Jaruzelski postawił na tych dołach śmierci groby, no żeby całkowicie tę zbrodnię ukryć.
Tak sobie myślę, słuchając Pana i słuchając Pańskiego dzisiaj wystąpienia, Pańskiego wykładu, jak Pan mówi o towarzyszu generale, że ten człowiek, zbrodniarz komunistyczny, bo tak należy go nazwać.
No to powiedzieliśmy,
zbrodniarz,
otwarcie, prawda?
Tak, zbrodniarz sowiecki. Ale ja mam ciągle przed oczami choćby zdjęcie Lecha Wałęsy, który pojechał do szpitala odwiedzić swojego, no może przyjaciela, no, ale na pewno osobę, którą bardzo szanował. Myślę, że dla zdecydowanej większości Polaków Jaruzelski i jego otoczenie to są ludzie, których nie należy rozliczać. Myślę, że polskie społeczeństwo przez te 70 lat prowadzenia propagandy antypolskiej wykazuje teraz takie zniechęcenie, zmęczenie.
Zmęczenie jest widoczne, a może było widoczne. W dużej mierze w czasie przeszłym powinniśmy traktować. Teraz raczej widzę no, taki duże wzmożenie, prawda, duże zainteresowanie sprawami patriotycznymi w wielu miejscach w kraju, wśród młodzieży, prawda, czego kiedyś nie było jednak.
I to są ostatnie lata.
Tak, to są ostatnie lata. Myślę, że takie znużenie miało miejsce w latach 90., kiedy mówiono nam, że wyszliśmy z komunizmu, a tak naprawdę było to kłamstwo. I ludzie się poczuli oszukani i też w kwestiach ekonomicznych, prawda, wyglądało to bardzo źle. Kwestie historyczne też były zakłamywane, bo nam ciągle mówiono, żeby patrzeć w przyszłość, żeby sprawy przeszłości wyrzucić de facto do kosza. I ludzie nie za bardzo wiedzieli, jak się w tym znaleźć. Myślę, że ostatnie lata to jest jednak rozkwit idei patriotycznych, myślenia o Polsce, myślenia o polskiej historii. Aczkolwiek oczywiście trzeba powiedzieć, że to wszystko się dzieje się późno, zbyt późno. I szczęśliwie właśnie ten taki marazm został jednak wbrew pomysłodawcom, prawda, czyli wbrew tym komunistom czy postkomunistom, okrągłostołowcom, prawda, michnikowcom, został przezwyciężony. Oni chcieli, żeby tak było, ale a Polacy się jednak nie dali na to nabrać, nie dali się zwieść. I dzisiaj ta historia już idzie zupełnie w innym kierunku. Oczywiście jest jazgot z COVID, żeby zostawić, prawda, i w spokoju łakowców, żeby nie pamiętać o tym, żeby nie mówić o wyklętych, żeby najlepiej w ogóle nie mówić o polskiej historii, ale proszę zobaczyć, właściwie wszędzie ta historia jest obecna i w mediach publicznych, i nawet w komercyjnych. Tej historii nie dało się zabić, ona oczywiście jest podawana w różny sposób, często jeszcze zakłamany, ale widać, że Polacy jednak chcą odzyskać swoją tożsamość, chcą wracać do swoich dziejów, uważają, że to jest ważne i to jest bez wątpienia sukces. Myślę, że dużą rolę tutaj odegrał Lech Kaczyński.
Powiedział Pan na zakończenie spotkania takie słowa, które sobie zapisałem. W Radomsku powinien stanąć pomnik Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, ale najpierw trzeba ukarać bandytów. Bardzo piękne i mocne słowa. Ale teraz proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy nie uważa Pan, że częstokroć to nie jest może zła wola ludzi, którzy nie potrafią zadbać o miejsca pamięci, czy honorować tych ludzi, tylko bierze się to po prostu z takiego niechlujstwa intelektualnego?
Zapewne tak i znowu się odwołam do sprawy Łączki Warszawskiej, bo tutaj też reagując na głosy z sali, muszę powiedzieć, że oczywiście łączek jest mnóstwo w całej Polsce, bo wszędzie tam, gdzie stanęła noga nie tyle może żołnierza, soldata Armii Czerwonej, ile NKWDzisty, prawda? Tam po prostu tworzono siedziby właśnie służb sowieckich, potem służb komunistycznych podległych Sowietom, czyli wszelkie areszty, więzienia NKWD, UB, informacji wojskowej, prawda, i różne inne obiekty. I tam ludzi nie tylko represjonowano, nie tylko ich przetrzymywano w śledztwie, męczono w tym śledztwie, ale też mordowano, prawda? Więc to są takie łączki lokalne, prawda? Szalenie ważne oczywiście. I mam nadzieję, że to, co się udało w Warszawie, czyli jakże trudny proces przenoszenia grobów z góry, prawda, żeby się dostać do tych dołów bohaterów pod spodem, zapoczątkuje na w ogóle badania w całej Polsce, że to był taki test, prawda, co można zrobić. I wiem, że jest też dobra wola właśnie przynajmniej centrali IPN-u. Wiem, że różnie też bywa w lokalnych ośrodkach i to nie jest proces idealny. Szczególnie właśnie w prokuraturze, o tym też mówiłem na spotkaniu, prawda, że często jest tak, że prokuratorzy IPN-u o zgrozu mają rodowód komunistyczny, więc jak oni mają też ścigać de facto swoich kolegów. Natomiast oczywiście postulat na ukaranie bandytów jest kluczowy. Nie wiem, czy się do końca właściwie wyraziłem, prawda, żeby najpierw osądzić bandytów, a potem postawić pomnik Warszyca, to właściwie powinny być projekty równoległe, prawda, ale o tyle bandytów może wcześniej należy w ten sposób potraktować, że jeszcze żyją, prawda, i za życie trzeba ich ukarać, po śmierci karać jest ciężko, prawda, można pośmiertnie odbierać odznaczenia, można pośmiertnie degradować, czy odbierać rodzinom przywileje emerytalne, no ale skazać delikwenta już nie można. A pomnik Warszyce jak najbardziej, no Radomsko jest miejscem wyjątkowo uprawnionym do tego, żeby pomnik bohatera i lokalnego, ale bohatera przecież ogólnonarodowego, prawda, tutaj stanął ze względu na teren, na którym działo, to było właśnie tutaj i ze względu na te dwie słynne akcje, prawda, i w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej na właśnie miejsce, w którym się znajdujemy, czyli więzienie, prawda, najpierw jednego, a potem drugiego okupanta, chociaż nie zawsze brał udział osobiście, ale no to były jego, prawda, to były jego akcje, przez niego jednak zaplanowane i nadzorowane. Także ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj w Radomsku nie stanął pomnik Warszyca, powinien stanąć jak najszybciej. Rozumiem, że też no, trzeba przekonywać samorząd do tego, a to jak wiemy w skali Radomska i w skali ogólnopolskiej nie jest to pewne łatwe, bo samorządy wyglądają bardzo różnie. Jeżeli pan chce, żebym to powiedział, to oczywiście powiem, że są skomunizowane po prostu, tak? Tutaj no, nie boimy się też takich mocnych określeń.
Chcę wrócić jeszcze do tego pojęcia bandytyzmu, bo na spotkaniu mówił pan o zbrodniarzach. Powiedział pan, że zbrodniarzem nie jest tylko ten, kto przykładał pistolet do skroni bohatera i naciskał na spust, ale zbrodniarzami są również sędziowie, prokuratorzy, dziennikarze, policjanci, tajni współpracownicy, bez których ten system nie mógłby istnieć.
Dziennikarze też pełnili role zbrodnicze. Ja mówiłem przecież o Tadeuszu Mazowieckim, który przecież jako dziennikarz wypisywał te brednie, prawda, i te kłamstwa, i mieszał Polakom w głowach i po prostu zaakceptował zbrodnie stalinowskie, prawda, te najgorsze, atakując żołnierzy wyklętych, atakując biskupa Kaczmarka, ciesząc się, że bezpieka brutalnie ich wszystkich traktuje. No czymże to jest, jeśli nie zbrodnia, prawda? Zbrodnia też na narodzie polskim, zbrodnia na naszej pamięci, na naszej świadomości. Jest to współudział w strasznej zbrodni, takiej fizycznej, prawda? Pomocnictwo, możemy powiedzieć. Takich dziennikarzy oczywiście było multum, prawda? No bo przyklejali się do władzy, tak jak też inne zawody, prawda? Ale chyba w tym zawodzie było szczególnie wielu takich, tak jak w różnych innych zawodach, w profesjach artystycznych na przykład, prawda? I to trwa do dzisiaj zresztą, że no, dzisiaj widzimy protestujących przeciwko tej nowej władzy, którzy utracili, prawda, masę fruktów. I oni byli przyzwyczajeni przez lata do funkcjonowania w, prawda, w obiegu publicznym i to na górze, prawda? I teraz to tracą i są bardzo, bardzo niezadowoleni z tego powodu i wygadują głupstwo, prawda, że jest dyktatura faszystowska w Polsce. Natomiast no właśnie, tu jest problem podstawowy, żeby nazywać rzeczy po imieniu, to nie jest do końca modne i respektowane w naszym kraju, żeby o historii mówić tak, jaką była, prawda? Żeby nazywać rzeczy po imieniu, zbrodniarza zbrodniarzem, bohatera bohaterem. Jeśli chodzi o bohaterów, jest prościej, tak? No bo to już jakoś nawet te środowiska nieprzychylne, postkomunistyczne powoli, prawda, miękną i się przyzwyczajają. No ale jak powiedzieć o ich, prawda, towarzyszach, że to byli zbrodniarze? I rzeczywiście istnieje taka tendencja od lat, żeby ograniczać maksymalnie kategorie tych zbrodniarzy, że właściwie jeżeli w ogóle, prawda, byli, jeżeli w ogóle był w Polsce komunizm, bo to też jest negowane, jeżeli w ogóle byli zbrodniarze komunistyczni, to li tylko ci, którzy łamali kości, wyrywali paznokcie. To są zbrodniarze, no dobrze, te środowiska, prawda, michnikowszczyzny, nazwijmy tak skrótowo, są w stanie się na to zgodzić, natomiast w żadnej mierze pozostali. Żadni sędziowie, żadni prokuratorzy, oni przecież wykonywali swój zawód najlepiej jak mogą, prawda? Oni przecież wykonywali obowiązujące prawo. W żadnej mierze dziennikarzy za takich się nie uznaje. Pamiętam dosyć kuriozalną recenzję jednej z moich książek, zresztą było wyjątkowe, Lista oprawców w Gazecie Wyborczej. Prawda? Dostali tę książkę, no i oczywiście zaczęli się nad nią pastwić. Właśnie w takim duchu, że co ten Płużański wypisuje, że tylko, prawda, tam Humer jakiś i inni funkcjonariusze bezpieki, ci oprawcy, prawda, oprawcy aparatu represji tego bezpośredniego, no można ich na siłę uznać za zbrodniarzy komunistycznych, no ale na przykład jak Cyrankiewicza, dlaczego, prawda, co on zwariował, prawda, zalicza premiera Polski do grona, prawda, bandytów i przestępców. Oczywiście, że Cyrankiewicz był zbrodniarzem komunistycznym, ponieważ uczestniczył w tej władzy, a władza była zbrodnicza.
Cyrankiewicz jeszcze ten typ takiego konformisty.
No wyjątkowa kanalia po prostu, prawda? Nie bójmy się znowu mocnego słowa. Człowiek na wysokim szczeblu władzy komunistycznej. No kto jeśli nie właśnie taka Szumowina mogła tam trafić, prawda? No to była w ogóle władza złożona z najgorszego sortu, prawda? Najgorszego elementu. I Cyrankiewicz do takich należał, prawda? A dodatkowo też znana jest jego rola w procesie Pileckiego, prawda? On się przyczynił do śmierci naszego bohatera. Więc, ale tylko z racji tego, że był na szczycie władzy, możemy go z czystym sumieniem nazwać zbrodniarzem komunistycznym. Tak samo jak Jerzego Urbana, o tym mówiłem na spotkaniu. Dla mnie to jest też przykład dziennikarza mordercy, prawda? Dziennikarza, który kłamał, przykrywał zbrodnie swoich czerwonych kolegów, prawda? W momencie, kiedy Polacy byli represjonowani i mordowani, prawda? Na konferencjach prasowych w centrum PAP w Warszawie opowiadał bzdury, prawda, że nic się nie dzieje, a właśnie tutaj nieznani sprawcy mordowali w tym czasie.
Panie redaktorze, jest pan autorem kilku książek poświęconych żołnierzom wyklętym. I pańska praca, tak przekładając to na obrazy, przypomina pracę archeologa, który pędzelkiem wydłubuje, oczyszcza ziemię, szczątki poległych ludzi z ziemi. Wyzwanie, jakiego pan się podjął, jest o tyle trudne, że ten 45 rok Nie wiem, czy pan zna książkę Magdaleny Grzebałtowskiej pod tytułem 1945. Jest to taki reportaż historyczny, gdzie ona pisze, że właściwie cytuję ludzi, z którymi rozmawiała, którzy przeżyli te czasy, że to był najpaskudniejszy rok w polskich dziejach powojennych, ponieważ w tym roku nie było prawa. Ludzie mówili, byli Niemcy, ale było prawo. No było takie czy inne, ale było. Natomiast ten 45 rok i grasujące bandy, które też podszywały się pod żołnierzy, o których cześć i pamięć pan w swoich książkach walczy. Więc wydaje mi się, że jest pan też narażony na pewne ryzyko pomyłki w ocenie niektórych postaw.
No, myślę, że to nie grozi mi, prawda, ani państwu, czytając książki. No, od tego jest warsztat, prawda, żeby te sprawy weryfikować. Oczywiście jest mnóstwo propagandy złej woli. Ona była od początku, bo właśnie odwrócono pojęcie, prawda? Okupantów nazwano, komuniści siebie nazwali wyzwolicielami, przestępcy komunistyczni, mordercy, właśnie te szumowiny, prawda? I polityczne, i element zwykły pospolity przestępczy, komunistyczny, nazwał siebie elitą Rzeczpospolitej i sprawował władzę. Oczywiście jest to trudny bardzo przedmiot, trudna materia, a druga strona, właśnie bohaterska, była nazywana najgorzej, czyli właśnie mordercami, przestępcami, antysemitami, prawda, szpiegami, zdrajcami. To było najgorsze, prawda, usłyszeć coś takiego, gdy polski żołnierz usłyszał od prawdziwego bandyty, prawda, że jest zdrajcą, prawda. A pod takimi zarzutami byli represjonowani i mordowani, niestety, prawda. Pilecki, Fildorf, najgorsze przestępstwo im zarzucano, więc zbrodni towarzyszyła propaganda. I do dzisiaj ona niestety w dużej mierze obowiązuje w tych środowiskach właśnie postkomuny. Do dzisiaj słyszymy tego typu obelgi i kłamstwa, prawda, że polscy żołnierze to byli bandyci, że przecież Polska została uznana przez cały świat, że była to legalna władza. Oczywiście legalną nigdy nie była. Komuna była nielegalna od początku do końca. Wybory te kluczowe w styczniu 1947 roku zostały po prostu karygodnie sfałszowane całkowicie, prawda, od góry do dołu, i tak było przecież do samego końca. W PRL-u nie było żadnych wolnych, demokratycznych wyborów nigdy. Także ta władza nie miała żadnego mandatu społecznego. Polacy nie głosowali na komunistów. Komuniści powinni byli siedzieć w więzieniach, tak jak w II Rzeczpospolitej. A tutaj nagle stali się właśnie elitą, ale elitą w sposób nienaturalny. To nie była naturalna wymiana pokoleń, prawda, polskich, tylko żeby objąć władzę w Polsce, prawda, taki Bierut, taki Cyrankiewicz wspomniany, potem Gomułka, Jaruzelski, oni musieli wymordować polskie elity, żeby wejść w ich miejsce. Prawda? A ich władza, jak wiadomo, była możliwa tylko dzięki poparciu Stalina, bo komuniści nigdy w Polsce nie cieszyli się żadnym poparciem. To się zmieniło niestety w III Rzeczpospolitej i to jest, prawda, i to jest efekt właśnie tej kłamstwa komunistycznego, robienia Polakom wody z mózgu. Prawda? W końcu to poskutkowało. Prawda? W końcu Polacy uwierzyli, prawda, że SLD to jest demokracja, prawda? I to są właściwi ludzie, i do dzisiaj mamy kłopot właśnie z rozróżnianiem, prawda, wielu z nas. Natomiast no, ja myślę, że jednak można rozróżnić, prawda, bohatera od zdrajcy. Tych dokumentów, badań jest coraz więcej. Oczywiście klucz cały czas znajduje się w Moskwie. Tam jest wiele najważniejszych rzeczy, na przykład odnośnie wyjątkowej zbrodni, czyli obławy augustowskiej. No. To nie jest historia zbadana, tak samo jak operacja polska NKWD, czyli lata 37-38. Pierwsze wielkie ludobójstwo sowieckie dokonane na Polakach. O tym się też mało wciąż mówi. Około 200 tysięcy ofiar, czyli coś, co poprzedziło 17 września 39 i poprzedziło zbrodnię katyńską. ale mimo wszystko wiemy już coraz więcej. Powinno się dalej oczywiście robić wszystko, żeby ujawniać jak najwięcej. Zaległości są olbrzymie, ale to co szczególnie leży mi na sercu, to są te historie równoległe. Prawda? Ja się zajmuję tym właśnie od lat, żeby pokazywać z jednej strony bohaterów, tych, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi, wyklętymi przez komunistów żołnierzami niezłomnymi, no, Polacy ich nie wyklinali, tylko komuna, a z drugiej strony ich historii nie ma bez historii zbrodniarzy, bo ktoś rotmistrza Pileckiego wyeliminował, ktoś generała Schildorfa powiesił, prawda? Ktoś dokonał jakiejś obławy na naszych chłopców w lesie, ktoś wydał Józefa Franczaka Lalkę, prawda? Ktoś dokonał wielkiej zbrodni na żołnierzach Henryka Flamę Bartka, prawda? Wywożąc ich spod Baraniej Góry na Opolszczyznę i tam w liczbie ponad 160 po prostu wysadził w powietrze pod pretekstem, prawda, możliwości wyjazdu za granicę, prawda, ewakuacji na zachód. To była prowokacja UB, prawda? Więc pokazujmy historię bohaterów, upamiętniajmy ich w różnej postaci, pomników, prawda, tablic na ulicach, prawda, placach i szkołach szczególnie, to jest ważne, ale nie zapominajmy o tym, że była druga strona medalu, prawda? Że jest Polska heroiczna, ale jest też Polska bandycka, właściwie no, trudno to nazwać już Polską, prawda? Że byli po prostu polscy zdrajcy, prawda? Zdrajcy polskiej sprawy i te historie są nierozłączne, prawda? Bohaterstwo polskie można zobaczyć w pełni, jeśli zobaczy się też to właśnie komunistyczne zaprzaństwo. No, czyli bohater i to lustrzane odbicie, prawda, z drugiej strony, czyli bandyta, morderca.
Rozmawiamy, o czym Pan wspominał wcześniej, ale chcę jeszcze to podkreślić. Rozmawiamy w Radomsku, w Muzeum Regionalnym, w którym właśnie znajdowało się ubeckie więzienie, ubecka katownia. Jest to jakiś chichot historii, można powiedzieć. Tych pytań do Pana przychodzi mi do głowy jeszcze bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że nie jest to i nie będzie to nasze pierwsze i jedyne spotkanie, bo chciałbym też porozmawiać z Panem na temat biało-czarnego świata, o którym Pan dzisiaj wspomniał, przypominając wybitnego żołnierza Jana Mazurkiewicza, pseudonim Radosław, który no, po zakończeniu wojny obrał inną drogę. Ale to, mam nadzieję, przy następnym spotkaniu. Bardzo, bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z redaktorem Tadeuszem Płużańskim rozmawiał Mariusz Baryła, Gazeta Trybunalska.
Dziękuję Panu i Państwu bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego.